Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział siódmy. Potwory. Michał Gaśny i Nagashi Sakayomo gnali ze wszystkich sił opustoszałymi ulicami w kierunku starego podziemnego cmentarza. Co jakiś czas mijali pojedynczych ludzi idących w przeciwną stronę w kierunku bramy Isztar. Nagle obaj usłyszeli za sobą jakieś szybkie kroki. Ktoś nas goni, pomyślał przerażony Gaśny. Nie zdążył jednak się odwrócić, ponieważ naprzeciwko zobaczył kogoś, kto jeszcze bardziej przykuł jego uwagę. Dwóch wojowników, takich samych jak ci, którzy przed chwilą ochraniali Cyberga. Zbliżało się właśnie w ich stronę, wyciągając złowrogo połyskujące miecze. Na ich widok przestraszony Gaśny stanął w miejscu. Napastnicy biegli coraz szybciej, przygotowując się do brutalnego uderzenia. Byli już kilka metrów od nich. Ucieczka wydawała się bezcelowa. Napastnicy unieśli miecze, gdy nagle zza pleców Michała niczym błyskawica wyskoczył Rafael ze wzniesioną klingą. To właśnie on podążał z tyłu wraz z Sarą i Procnym, którzy dołączyli teraz do Gaśnego i Sakayomo. Cherub, zasłaniając Michała i Nagashi, dopadł atakujących. Pierwszy z napastników z uniesionym nad głową ostrzem zadał mocny cios od góry, lecz Rafael przyjął to uderzenie i odparował je. Z mieczy posypały się snopy iskier, widoczne, choć było jeszcze słoneczne popołudnie. Odepchnięty napastnik zachwiał się, a Rafael natychmiast to wykorzystał, unosząc długą, podkurczoną nogę i wymierzając mu silnego kopniaka w brzuch. Przeciwnik skulił się z bólu i upadł na ziemię. Na to tylko czekał Michał, który wyrwał mu miecz, a następnie skierował ostrze ku leżącemu wrogowi. W tym momencie zaatakował drugi ze zbrojnych. Ten uderzył z boku. Cherub potężnie odbił i ten cios. Następnie obrócił się dookoła, nabierając rozpędu i uderzył oburącz z niewyobrażalną siłą. Cios był tak mocny, że broń przeciwnika pękła na pół. Odłamany kawał ostrza z brzękiem odbił się od kamiennego bruku. Bezbronny rywal zaczął się wycofywać. Rozejrzał się wokoło i nagle ruszył biegiem w kierunku stojącego opodal dużego posągu byka, wyobrażającego babilońskiego bożka Adada. Mężczyzna rozpędził się tak, jakby chciał uderzyć głową w rzeźbę. Nagle jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, odbił się od ziemi i wskoczył do posągu, znikając w jego wnętrzu. Wyglądało to tak, jakby zlał się w całość z rzeźbą byka. Po chwili stało się coś jeszcze bardziej dziwnego. Posąg zwierzęcia poruszył się. W pierwszej chwili wszystkim się wydawało, że to przywidzenie. Jedynie Rafael patrzył na to zjawisko w pełni świadomy. — On żyje! — rozbrzmiał okrzyk zaskoczonego Procka. Inni przechodnie, którzy właśnie przemykali obok, w ogóle nie zwrócili na to uwagi, jakby niczego nie dostrzegli, jakby żyli w innej rzeczywistości. Tymczasem byk naprawdę ożył. Zwrócił się ku swym nieprzyjaciołom i zaczął głośno walić kopytami o kamienne podłoże. W końcu dwutonowe, wściekłe zwierzę ruszyło z furią do ataku. Uciekajcie do królewskiej szkoły! Zawołał Rafael, który bohatersko wyruszył bestii naprzeciw. Chociaż szkoła królewskich młodzieńców znajdowała się bardzo blisko, nikt się nawet nie poruszył. Wręcz przeciwnie, Michał, wciąż trzymający zdobyczny miecz, ruszył Rafaelowi z odsieczą. Nie zdążył jednak dołączyć do przyjaciela, bo byk zderzył się z cherubem, powalając go na ziemię. Michał natychmiast uskoczył, przewracając się na drugą stronę, niby jakiś zdesperowany torreador. Także wielki byk nie zdołał go sięgnąć swym rogiem. Zwierzę wyhamowało ciężko i odwróciło się, by zaatakować ponownie. nie zdążył jednak przypuścić nowego ataku, gdy dopadł do niego Rafael, który po zderzeniu zdołał szybko dojść do siebie. Oficer armii zwierzchności doskoczył i potężnie ciął byka w przednie nogi, odrąbując je na wysokości kolan. Zwierzę z rykiem bólu opadło na kikuty. Rafael znów uskoczył w bok, wyprężając się, unosząc miecz jak najwyżej i ciął w dół prosto w kark zwierzęcia. Odrąbany łeb byka potoczył się po ulicy, marząc krwią ciemną niczym smoła. Olbrzymie, pozbawione głowy cielsko zwierzęcia przez ułamek sekundy stało jeszcze nieruchomo, aż w końcu przechyliło się i grzmotnęło ciężko na kamienny bruk. Nagle gdzieś z góry dobiegł głośny, nieprzyjemny wrzask. Gaśny i Rafael unieśli głowy, a Michał aż zadrżał z wrażenia, ujrzawszy lecące w ich kierunku jakieś dziwne kreatury. Miały skrzydła niczym ogromne ptaki. Natomiast łeb oraz tułów z czterema szponiastymi łapami i ogonem przypominały lamparta lub lwa. — Co to jest? — zdziwił się głośno chłopak. — To następne posągi bożków. Ożyły dzięki demonom Cyberga — wyjaśnił Rafael. Potwory zaatakowały ich lotem nurkującym. Zarówno Rafael, jak i Michał przyczaili się nisko, trzymając miecze oburącz. Gaśny naśladował każdy ruch swojego mistrza. W końcu latające bestie niczym dwa pioruny uderzyły w swych wrogów. Gaśny nie wiedział już dokładnie, co robi. Pamiętał tylko, że uniósł miecz i uderzył na oślep w napastnika, po czym upadł na ziemię popchnięty przez pikujące cielsko. Gaśnica był mocno zaskoczony, gdy zobaczył, że jego miecz uciął skrzydło potwora. Ten wirując z rozpędu grzmotnął w ścianę pobliskiej świątyni. Natomiast Rafael przeciął skrzydlatego napastnika na pół i obie zwiotczałe części pokulały się niedaleko po ziemi. Niestety w tym momencie rozległ się potężniejszy, wiejący grozą ryk. Wszyscy spojrzeli w tamtą stronę i ujrzeli coś, co w pierwszej chwili ich sparaliżowało. Od strony innej świątyni kroczył ku nim ogromny słoń, a właściwie tułów słonia, bo na jego szczycie osadzona była ludzka głowa z czarną brodą i długą peruką. Słoń nabierał szybkości, atakując z niepowstrzymaną furią. — Wszyscy do szkoły! — zawołał znów Rafael. — Uciekajcie natychmiast do szkoły! Nie pozwólmy się im zatrzymać! Tak wołając, chwycił pod pachę Procnego i pognał wraz z nim ku pobliskiemu budynkowi. Reszta podążyła biegiem za cherubem. Na czoło wysunął się Michał, który dygocącym głosem zawołał ze wszystkich sił — Otwierać wrota zbliża się Meszak, królewski rządca Babilonu! Otwierać wrota! Na te słowa wszystkie drzwi zostały natychmiast otwarte i cała piątka wbiegła przez nie do środka. Zdziwieni strażnicy w pokornym pokłonie powitali swego pana, a następnie wyjrzeli na zewnątrz, aby sprawdzić, co tak przeraziło rządcę Meszaka i jego podwładnych. Ku swemu zdziwieniu nie dostrzegli nic podejrzanego. W tym czasie biegnący przyjaciele przemknęli szerokim korytarzem i wpadli do jakiejś dużej komnaty. Tu zatrzymali się zdyszani. Gdy Gaśny trochę się uspokoił, rozejrzał się wkoło i zawołał. — Hej, to przecież ta sala! — Michał stanął na samym środku i dodał. W tym miejscu stała kiedyś ta wielka waga. Pamiętam, powiedział Procny, którego Rafael zdążył już postawić na ziemi. Wyglądaliście w tych sieciach jak dwie opasłe kiełbasy. Procek uśmiechnął się nieśmiało i dodał. Gdy waga pękła i runęła wraz z wami, aż się zdziwiłem, że nikomu nic się nie stało. A ja to wszystko podglądałam zza tamtej ściany, wskazała ręką Sara. Tak, to dokładnie to pomieszczenie, potwierdził Rafael. A za tamtą ścianą jest już prosta droga do podziemnego cmentarza. Musimy się stąd wydostać, właśnie tamtym tylnym wyjściem, dodał cherub, po czym podszedł do otwartego otworu w ścianie i zniknął za nim. Pozostali podążyli w jego ślady.